Podcast Polskiego Radia.
Uwaga, materiał może zawierać spoiler. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Od piątku na ekranach polskich kin gości film Młody Waszyngton w reżyserii Johna Erwina. Film wpisuje się w obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i to ciekawy projekt, bo z jednej strony powstał dzięki zbiórce funduszy, z drugiej strony udało się do niego zaangażować gwiazdy pokroju Bena Kingsleya i Andy'ego Serkisa, a z trzeciej to jest film, który pokazuje nam zupełnie innego Waszyngtona, Waszyngtona niepomnikowego, Waszyngtona na początku jego drogi. I do rozmowy o tym filmie zaprosiłem stałego już gościa tej audycji, Rafała Michalskiego, Amerykanistę. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie w ten symboliczne obchody 250. rocznicy niedawno uchwalenie, teraz podpisania amerykańskiej deklaracji niepodległości.
Dokładnie, ale film pokazuje nam nie tego Waszyngtona, który prowadzi amerykańską rewolucję, tylko Waszyngtona na samym początku jego drogi. Czy ten film twoim zdaniem w miarę dokładnie odwzorowuje drogę młodego Waszyngtona od półsieroty poprzez kartografa, niezbyt kompetentnego dowódcę, aż w końcu bohatera spod fortu Duquesne?
Waszyngton jest obok Abrahama Lincolna jednym z najbardziej zmitologizowanych amerykańskich polityków. I to nie powinno nas dziwić, ponieważ i jeden, i drugi pełnili ten urząd w krytycznych dla Stanów Zjednoczonych momentach. Albo wojna o niepodległość i pierwsze lata ustroju amerykańskiego, albo w czasy wojny secesyjnej. I to jest interesujące, że i Waszyngtona, i Lincolna dotknął taki proces nawet nie hagiografizacji, ale legendaryzacji. To jest w otoczeniu popkultury, kultury, czy nawet wydawałoby się w poważnych analizach historycznych funkcjonuje nie kilka, ale być może kilkadziesiąt mitów, legend dotyczących młodości, czy to Lincolna, czy to Waszyngtona. I to są legendy, które zawsze miały podkreślać, że to były osoby od samego dzieciństwa predysponowane do czegoś wielkiego. To jest, szczególnie to dotyka Waszyngtona, w przypadku którego my nic o jego młodości w zasadzie nie wiemy. To jest, my wiemy, co się z nim działo, kiedy miał 14 lat, ale ten okres od urodzenia do 14 roku życia jest dla nas enigmą.
No i mniej więcej w tym momencie się zaczyna film, prawda?
Dokładnie. Film się zaczyna, kiedy on ma 16 lat, bo on się rozpoczyna tą sceną pogrzebu ojca George'a Washingtona, tego żywiciela rodziny, który zupełnie jakby zmienił bieg życia młodego syna. Ale zanim o tym, to jeszcze musimy powiedzieć o tym, że ten film na szczęście to, czego nie robi, to nie powiela tych mitów. Bo to byłoby bardzo proste i wiele biografii czytałem Waszyngtona, które powielają te historie. Jest chociażby moja ulubiona o tym, gdzie młody, kilkuletni Waszyngton miał się bawić się siekierą w ogrodzie. Przez przypadek miał uderzyć drzewo wiśni siekierą. Jego ojciec podszedł, spytał się, czy to ty zrobiłeś, a że Waszyngton nie potrafi kłamać. Powiedział, tak, ojcze, ja to zrobiłem. Ojciec poklepał go po ramieniu i powiedział, wybaczam ci, bo większą cnotą jest uczciwość niż właśnie kłamstwo. Więc takich historii jest w obiegu bardzo wiele, bo one miały pokazywać tego Waszyngtona jako pomnik. Tylko że ten Waszyngton jako pomnik, to się pojawia dosyć późno, bo Amerykanie zaczęli postrzegać go jako postać posągową dopiero kiedy wojna o niepodległość przestała być postrzegana jako sprawa prawie że przegrana. To jest, my dzisiaj zapominamy o tym, że było wielu przeciwników nominacji Waszyngtona w roku 76 na głównego generała. Tam się mówiło o Johnie Hancocku, zdecydowanie lepiej uposażony, jeżeli chodzi o doświadczenie, o status materialny do tego, żeby pełnić tego typu rolę. Ale Waszyngton jest o tyle fascynującą postacią i być może przez to trudną do pokazania w jakimkolwiek filmie, bo on był pełen sprzeczności. Takich małych sprzeczności i wielkich sprzeczności. To jest pierwsza sprzeczność, właśnie dotyczyła tego pochodzenia. Bo ród
no właśnie, bo w filmie on jest pokazany właściwie jako parweniusz, jako taki przedstawiciel niższej klasy średniej w koloniach. Słyszymy, że ta niższa klasa średnia posiada 250 akrów, co wcale nie jest takim małym majątkiem ziemskim. Niemniej na każdym kroku podkreśla się to, że Waszyngton nie ma dostępu do tych wyższych sfer społeczności kolonialnej, tak to nazwijmy.
I to jest właśnie jeden z takich paradoksów, bo to jest prawda, że on nie był najwyżej w hierarchii społecznej, ale jaka to była hierarchia społeczna? To jest, proszę państwa, kolonie południowe to były kolonie plantacyjne. Tylko że były dwa modele kolonii plantacyjnych. Były kolonie południowe, które ja bym to nazwał dzikim modelem plantacyjnym, bez większej różnicy, czy to były kolonie hiszpańskie, czy angielskie, ale tam to właśnie byli wielcy panowie, którzy w taki bardzo okrutny sposób dopuszczali się do traktowania niewolników, gdzie całe lokalne społeczności były podporządkowane tej nieoficjalnej władzy, jaką był lokalny plantator. I to były kolonie typowo południowe, szczególnie Karolinę. A była jeszcze Virginia, która też była plantacyjna, ale ona próbowała modelować coś w rodzaju ustroju arystokratycznego z Wielkiej Brytanii. To może trochę powiedziałbym feudalnego. Więc byli oczywiście ci farmerzy powiedzielibyśmy normalni ludzie, pracownicy, i była arystokracja. I to była arystokracja bardziej cywilizowana, to była arystokracja, która próbowała na wielu poziomach udawać tą arystokrację brytyjską. Przecież bardzo często to byli po prostu ludzie, którzy wywodzili się z arystokracji brytyjskiej. Od spraw etyki, po literaturę, żywność, ubiór, pewne takie rytuały życia towarzyskiego. Nie to próbowali kopiować. Rodzina Waszyngtona, ona też się wywodzi z jednego z takich średnich rodów brytyjskich. Do dzisiaj w Wielkiej Brytanii przecież stoi odnowiony dom tego rodu Waszyngtonu. To jest o tyle istotne, że George Washington o tym nie wiedział. To jest on nie wiedział, że on ma taką historię. George Washington, on od najwcześniejszej jego potomek, o którego on miał świadomość, że istniał, to był John Washington. To był ten emigrant, który uciekł do Nowego Świata i to była, proszę państwa, postać niczym z westernów. To nie jest audycja o nim, więc mogę tylko powiedzieć to, że on został skazany za zabicie 5 posłańców indiańskich. A jego druga i trzecia żona to była druga i trzecia żona, którą poznał w sądzie pokoju. Kiedy najpierw on był oskarżony, potem one były oskarżone i wtedy się poznali.
Więc takich ludzi potrzeba na granicy po prostu, na frontier.
Dokładnie, to był ten wielki przodek i dopiero on zaczął na nowo jakby budować tą swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych, jeszcze wtedy w koloniach brytyjskich, poprzez handel. To była rodzina stricte oparta na handlu i ojciec George'a Washingtona, Augustine, on miał 250 akrów, tylko że on był niższą z wyższej sfer społecznych. O, jeżeli popatrzyliśmy na elity, on był tą niższą arystokracją. Nadal była arystokracja to o wiele wyższa i najwyższa, czyli ta królewska, to on był w tej hierarchii najniższym rodzajem arystokracji, ale nadal dla przeciętnego mieszkańca kolonii wirgińskiej, to rodzina Waszyngtona nawet po śmierci tego żywiciela, no to był ktoś.
Mm-hmm. No ale widzimy tutaj, że ktoś z pewnym sufitem mimo wszystko, bo on się zaleca do Sally Fairfax. Niestety, no nie pańskie progi, panie Waszyngton. Czy tak było w rzeczywistości?
Sally Fairfax, oni pisali, nawet Biblioteka Kongresu nazywa to listami flirtującymi, więc jeżeli tak mówi Biblioteka Kongresu, to się nie będę z nimi kłócić, jaki był charakter korespondencji, a to nie był romans. To jest, Waszyngton był, i to może być dla państwa zaskoczeniem, wielkim kochasiem. On był bardzo kochliwy, on się zakochiwał w większości kobiet, które widział, pisał do nich wiersze i to akurat go łączy z Lincolnem, że i jeden, i drugi pisali przeokropne wiersze, nie mieli talentu za grosz. Tylko że kiedy Abraham Lincoln był ponoć mężczyzną przystojnym, o młodym Waszyngtonie nie można tak powiedzieć. On sam nienawidził siebie za to, że ma wielkie stopy, wielkie ręce. Miał podłużną twarz. Miał włosy, zawsze mnie zaskakuje ten jego opis, bo wszyscy mówią, że on miał włosy siworude. Jako 16-latek, więc nie wiem, jak 16-latek może mieć siworude włosy, ale miał jeszcze jedną przywarę, która pędzała we wściekłość samego George'a. On bardzo wolno mówił.
To jest z kolei pokazane świetnie w serialu John Adams od HBO. Tam jest taki wolny, pomnikowy Waszyngton.
Tylko że on, kiedy był starszy, to mówił tak z powodu braku zębów. Ponieważ on miał ogromny problem z zębami, on pierwszego zęba mu wyrwano w wieku 25 lat, kiedy zostawał prezydentem, został mu jeden żywy ząb. I tutaj muszą państwo wiedzieć o tym, że protezy zębów, po pierwsze, musimy w tym podcaście obalić mity, nigdy nie było drewnianych zębów, nie robiło się w koloniach drewnianych zębów, to były zazwyczaj zęby krowie czy inne zwierzęce, zdarzało się, że niektórzy koloniści mieli zęby od byłych niewolników. Bo Waszyngton też ponoć takim pewnego dnia zakupił, ale te wkłady, które, te szczęki, to jest on były na sprężynę. To jest była górna szczęka, dolna szczęka i to było na sprężynie. I ta sprężyna zawsze była bardzo mocno nastrojona, przez co nie dało się zamknąć ust. Żeby zamknąć usta, trzeba było bardzo mocno zacisnąć. Jeżeli państwo chcą zacisnąć szczękę i mówić, to będą mówić pewnie wolno. I dlatego stary Waszyngton mówił w taki wolny sposób, ponieważ było mu trudno. Młody Waszyngton mówił w wolny sposób, prawdopodobnie dlatego, że uważał, że to, co mówi właśnie wolno, brzmi mądrzej, głębiej. Tylko że on tak miał od urodzenia i zawsze się, dlaczego mówię o tym przy tym wątku romansowym, to jest on zawsze się skarżył, że zanim on powie komplement młodej kobiecie, to już trzech innych amantów ją zwiedzie w swoją stronę. Więc on zawsze miał taki bardzo duży problem.
No, może dlatego pisał listy.
Może właśnie dlatego pisał listy. Znowu o prozie, ja o wierszach będę tutaj krytyczny. Ale Waszyngton miał, mimo tego co powiedziałem, jest jedna rzecz, która, ten film nazywa to providence, nazywa to pewnego rodzaju bożym kierownictwem, ale on miał jakiegoś rodzaju charyzmy. Nie zdarza się tak, żeby młody chłopak, który popełnił tyle błędów w swojej młodości, nigdy nie został zwolniony, nie został wyrzucony. Więc on musiał mieć w sobie pewnego rodzaju charyzmę, manierę, umiejętność. Fairfax, wspomniany William Fairfax, pisał o nim, że to jest człowiek niezwykle energiczny. Chociaż film to trochę dramatyzuje, bo pokazuje, że oni się poznali podczas balu, na które Waszyngton się wkradł, mimo że nie dostał zaproszenia. W rzeczywistości nie musiał się wkradać, ponieważ żona jednej z córek Fairfaxa była żoną przyrodniego brata George'a.
Więc... Tak, co też pada w filmie.
Tak, co też pada w filmie i to naturalnie został wprowadzony. A Fairfax William, czyli ten ojciec rodu Fairfaxów, bardzo ważnego w Virginii, jego z najważniejszych rodów, on polubił młodego George'a za umiejętność polowania. Szczególnie ponoć polowania lisów. A jeszcze jedna rzecz, to jest ten przyrodni brat, który jest figurą centralną, bo on był oficerem marynarki. I on zaszczepił u młodego George'a miłość do wojska. George zawsze chciał być wojskowym brytyjskim. To jest, on przez długie lata chciał być w tych strukturach brytyjskich. To jest w ogóle ciekawy bieg historii, że on prawie został oficerem marynarki, ale jego matka mu powiedziała nie, bo to jest zbyt niebezpieczne. Więc nie wiadomo, jakby się historia potoczyła, gdyby ten 16-17-letni George dołączył na statki, bo pływał między starym a nowym kontynentem. Ale on przede wszystkim nie tylko uczył się od Lawrence'a, czyli od tego swojego przyrodniego brata, musztry, zachowania, ale on też od niego pożyczał książki filozoficzne, ale też o etyce, ale też szczególnie książki o tym, jak być dżentelmenem. To jest, mimo że on nie był dżentelmenem tego najwyższego sortu, on doskonale wiedział, jak mówić, jak się witać, jak się kłaniać, jak podawać rękę. On tego wszystkiego się nauczył tutaj poprzez literaturę i bardzo naturalnie było mu łatwo wejść do tych wysokich struktur, a żeby był młody, był energiczny i on miał ambicje. Bo kiedy mówimy o Waszyngtonie, to będzie wracało w naszej rozmowie. Ale Waszyngton jest zawsze trudny do odgadnienia, bo u niego łączyła się ambicja osobowa. On zawsze chciał być kimś wielkim. On zawsze żył z takim przekonaniem, że go historia okradła, bo gdyby nie śmierć jego ojca, od której zaczęliśmy, on by prawdopodobnie pojechał na studia do Anglii. Tylko że kiedy ojciec zmarł, matka powiedziała, ktoś musi zarabiać na ten dom. I on zawsze miał w sobie takie uczucie skradzionej szansy i tą nową dla siebie szansę zobaczył właśnie w wojsku wtedy brytyjskim. I on przez to, że był energiczny, kiedy tylko pojawiła się propozycja od właśnie Fairfaxa, że ja mam takie ziemie na pograniczu indiańskim, czy chciałbyś wyruszyć w tą podróż, on był jako pierwszy tak, bo on doskonale zrozumiał, że jeżeli on chce być kimś, on musi pokazać, że dorasta do ich. Że mimo, że jest arystokratą, że on ma coś do zaoferowania.
No właśnie, i to jest główna, centralna część filmu, czyli wyprawa na pogranicze Ohio. Właściwie cały temat tego filmu jest osnuty wokół rywalizacji brytyjsko-francuskiej o pogranicze Ohio i tam jest tak naprawdę dla kogoś, kto nie zna historii Stanów Zjednoczonych, dość niejasna sytuacja. No bo z jednej strony, jak wspomniałeś, są ci wielcy posiadacze ziemscy, którzy deklaratywnie posiadają te obszary, ale tylko deklaratywnie, a z drugiej strony są Francuzi, którzy budują tam forty. O co chodziło w tej rywalizacji nad o dolinę rzeki Ohio?
Nie tylko o dolinę rzeki Ohio, ale dolina rzeki Ohio była najważniejsza, bo była rzeką. Była rzeką transportową. Mieszkańcy Virginii, ale też...
Magistralą handlową.
Była magistralą handlową. Do tego dojdziemy zaraz. To jest władze Virginii, one uważały, że mają prawo naturalne do tego, żeby dokonywać ekspansji na zachód. One uważały, że to jest pewien naturalny bieg tworzenia kolonii. Że jeżeli my mamy środkową kolonię, to wszystko na zachód, to środkowej kolonii jest nasze. Tak myślała każda kolonia. Nowej Anglii też myślały tak o koloniach zachodu, południe też myślały tak o koloniach zachodu. Tylko że różnica była taka, że Francuzi byli o tyle dla tych lokalnych wspólnot indyjskich łatwiejsi do zaakceptowania, że oni tam nie chcieli tam osadnictwa. Ich interesowały tylko forty, budowa fortów wojskowych oraz handel. Oni nie chcieli tam budować mieszkań, nie chcieli tam budować miasteczek, nie chcieli wyrąbywać lasów. Ich interesowały tylko właśnie sprawy typowo handlowe, bo ich główną kolonią była ta na północy, dzisiejsza Kanada. I tam między innymi stamtąd później Anglicy wygonią Francuzów, którzy część z tej imigracji francuskiej później się osiedli na Luizjanie. Więc jeżeli państwo się zastanawiają, dlaczego Luizjana jest taka dziwna, właśnie dlatego, że ona ma te konotacje francuskie.
Tak, tak. To w nazwiskach nawet pozostało. Główni bohaterowie książek Kinga, którzy pochodzą z południa, mają francuskie nazwiska.
Dokładnie, bo to był właśnie ten ogromny konflikt, a mieszkańcy, właściciele z Virginii, oni deklarowali, bo oni uważali, że jest to takie prawo naturalne, ale oni tam chcieli po prostu osadnictwa i masowej roli, szczególnie tytoniu. Więc kiedy oni rozpoczęli te swoje wyprawy, naturalnie rdzeni dla ludności, która nie było, to nie była siła, powiedziałbym, trzecia w tym konflikcie. Oni byli po prostu mieszkańcami, którzy spotykali się, były to różne osady, które się spotykały i oni decydowali, że jednak, jeżeli mamy do wyboru albo mieć Francuzów, którzy chcą być tu tylko przez jakiś czas, później znikną, ewentualnie zostaną sami żołnierze, albo mamy mieć tutaj wojnę, bo to byłaby po prostu wojna, ponieważ Anglicy nie ukrywali z tego, że będą chcieli wyganiać Indian. Proszę Państwa, to w Deklaracji Niepodległości jest nawet napisane. To jest amerykańskie podręczniki do historii dla szkół niższych klas. One nie lubią o tym wspominać, ale tam w deklaracji my znajdziemy, że kolonie sobie zastrzegają prawo do tego, żeby się rozprawić właśnie z ludami indyjskimi. Chodziło o ekspansję czy cały czas. Więc kiedy właściciele z Virginii zobaczyli, że pojawiają się tam Francuzi, po pierwsze, na ich ziemiach, które oni uważają za naturalne ich, a do tego pojawiają się Indianie, którzy nie są w stanie wojny z Francuzami, tylko prawdopodobnie już wtedy myśleli, że są w jakiegoś rodzaju komitywie, postanowili wysyłać w różnych okresach różnych posłańców wirdzińskich, żeby ci posłańcy narysowali im mapę terenu i żeby zaznaczyli, jaką część tego terenu Francuzi i Indianie im jeszcze zabrali. I podczas jednej z takich wypraw relokacyjnych, takie nazwijmy, właśnie pojawił się młody George Washington, 16-latek wtedy, ale film to pokazuje jako taką podróż dwóch mężczyzn.
Tak, bo tam istotny jest bardzo Christopher Gist.
Tak, to Christopher Gist, który był jednym z tłumaczy. W rzeczywistości, proszę Państwa, to była wyprawa, powiedziałem, taka bardzo męska. Tam było około kilkunastu osób, bo to były zbyt niebezpieczne tereny dla dwóch ludzi. To jest, jeżeli chodzi o temperatury, jeżeli chodzi o trudne warunki iść, żeby tam iść, błoto, bardzo wysoki śnieg, niskie temperatury, wspomnienie Indianie, zwierzyna. To jest niemożliwe, żeby tam dwie osoby były i przeżyły. Chociaż Waszyngtonowi raz to się udało, ale o tym zaraz. To jest, tam była taka męska ekipa i dla Waszyngtona to jest najciekawsze, to jest dla niego to był taki pierwszy raz, kiedy on poczuł zew przygody. Bo on wreszcie mógł się wyrwać z tego domu plantacyjnego, to jest wreszcie mógł się wyrwać od matki, wreszcie mógł przeżyć taką przygodę, trochę jak ten jego przyrodni brat na morzu, gdzie byli sami mężczyźni, którzy szli, śpiewali piosenki, pili rum. Tutaj jest taki jeden wspaniały list Waszyngtona, który on pisał właśnie podczas tej wyprawy, gdzie on opisuje, że najtrudniej było mu się przystosować do nocy, ponieważ kiedy się kładł, nakładał na siebie koc, to ten koc był dwa razy cięższy, dlatego że jedna warstwa to był koc, a druga to było robactwo. I kiedy wszyscy wstawali, to pierwsze co robili, to musieli iść do wody i z siebie tą skórę robactwa zmyć. I Waszyngton o tym nie pisał w ten sposób, że się żalił. On o tym pisał z ekscytacją, że to jest coś zupełnie nowego.
Jak poprzednik Marka Twaina, im bardziej męska wyprawa, im większa przygoda, tym lepiej.
Dokładnie, szczególnie, że mówimy to o 16-latku, który czytał literaturę. On też czytał literaturę klasyczną. Więc on był też człowiekiem pogranicza, ukształtowanym przez pogranicze, więc on miał tego typu potrzebę i dlatego go Fairfax, William Fairfax, ojciec sierotów, bardzo lubił, bo to był taki chłopak, na którego można było liczyć, bo nie tylko widać u niego było ambicje, że on zrobi wszystko dlatego, żeby awansować, ale też po prostu on czuł w tym taki zew ekscytacji. Stąd, kiedy on wrócili z tej męskiej wyprawy i Waszyngton poinformował Williama Fairfaxa, że to nie jest tylko komitywa między Indianami a Francuzami, ale tam jest po prostu regularny fort wojskowy. I jeżeli oni będą posyłali kolejnych posłańców wirdzińskich, to po prostu zostaną rozstrzelani, to William Fairfax powiedział, no to w takim razie my musimy wysłać własne wojsko i my musimy, na początku miało to być wysłanie ostrzeżenia. I wtedy to była ta druga wyprawa i to była właśnie ta wyprawa Waszyngtona jako dowodzącego. To jest ta wyprawa, którą dobrze pokazuje film. I to jest być może najbardziej paradoksalne. I tu właśnie pokazuje się ta trudność w charakteryzacji Waszyngtona. Fairfax powiedział, ty 17-latku, poprowadzisz tą kampanię. Proszę Państwa, setka ludzi, o wiele starszych od niego, po około 30-40 lat, z bronią przeciwko fortowi uzbrojonemu francuskiemu, no to można pomyśleć, że to jest ryzyko duże. Ale to przede wszystkim musimy wiedzieć, jak on musiał mieć charyzmę, że mimo wszystko postawił na tego młodego chłopaka. Ale u niego pierwszy raz było widać takie zawahanie, że on chyba wtedy zrozumiał, co my widzimy z jego listów, że on nie wie, czy on ma do tego kompetencje. I to jest coś interesującego, to będzie u niego wracało przez całe życie. Właśnie to jest ten paradoks. On będzie ambitny, ale on cały czas będzie sobie zdawał sprawę ze swoich ograniczeń. I to będzie doskonały, dlatego on zostanie doskonałym pierwszym prezydentem, bo on będzie prezydentem, który wie, że on potrafi poprowadzić państwo ku jedności, ale on nie potrafi być politykiem.
Będzie w nim za mało tej pewności siebie, żeby zostać tyranem.
Ale przede wszystkim on nie będzie się pchał w spory polityczne. Pierwsza jego kadencja to nawet sam Hamilton nie wiedział, czy on jest po jego stronie. To jest właśnie ciekawe, z czego my dzisiaj wiemy, że w głowie Waszyngton od początku był hamiltonistą, ale nie dawał tego sobie poznać, po prostu Waszyngton uznawał, że on nie wie, czy ma kompetencje polityczne. I to się właśnie narodziło tego młodego Waszyngtona, który przyjął tą pozycję majora i to była, można by powiedzieć, wyprawa absolutnie tragiczna. I to było wybory. I tu, kiedy mówimy o tym filmie, to jest jeden raz, kiedy ja mogę złapać twórców za rękę, że dokonują bardzo skrajnego wybielenia Waszyngtona. Ponieważ jest tam taka scena, spotkanie posłańca francuskiego w lesie.
Tak.
Tak, to jest, powiedzmy naszym słuchaczom, którzy filmu nie widzieli, że podczas tej wyprawy za ostrzeżeniem Waszyngton prowadzi tych kilkudziesięciu ludzi, za nimi idzie jeden ród indiański Irokezów, to też jest kilkanaście ludzi. To był ten jeden ród indiański, który nie ufał Francuzom, bo uważał, że Francuzi są tacy sami jak wszyscy inni biali, a wolał Waszyngtona, bo właśnie, to też się znowu wychodzi charyzma, bo on uważał, że Waszyngton ma coś w sobie. On poszedł za osobą, nie za Brytyjczykami.
A, czyli ta scena po już drugiej bitwie, o której za chwilę, gdzie tenże półkról przedstawia Waszyngtona jako tego męża opatrznościowego, to
nie powiedziałbym, że męża opatrznościowego, ale
kogoś, nad kim ta opatrzność czuwa.
Raczej jako osobę, która jest, ma czyste serce.
Okay.
Bo oni mieli bardzo wiele konfliktów. To jest Waszyngton był, proszę państwa, fatalnym dyplomatą. Jako młody człowiek, no mówimy o 17-latku przecież. Ale przez to, że on się naczytał tych książek napisanych przez dżentelmenów brytyjskich, to, że on się spotkał z wielkimi rodami właśnie arystokratycznymi, no to jak wyglądało jego pierwsze spotkanie właśnie z tym wspomnianym półkrólem Irokezów? On mówił do niego trochę jak do niewolników. Nie dlatego, że ich uważał za niewolników, bo ich nie uważał Indian za niewolników, po prostu nie widział w nich równych sobie. Po prostu w taki naturalny sposób, że oni nie są wychowani w kulturze. To jest, kiedy było spotkanie później pomiędzy delegacją virginską a francuską, on nie pozwolił wejść temu półkrólowi do namiotu.
To jest ta różnica.
Tak, to jest właśnie ta różnica, że jak to półkról Irokezów miałby wejść z nami do namiotu, kiedy ten półkról normalnie sobie wchodził, dla Francuzów to było naturalne, no bo to jest półkról indiański. Więc my widzimy to takie nieroztargnięcie Waszyngtona, gdzie on się po prostu uczył na żywym organizmie, ale podczas tej wyprawy wspomnianej, to w pewnym momencie spotykają w lesie francuskiego posłańca, który, co jest najzabawniejsze, on idzie dokładnie z tym samym hasłem do władz Virginii, żeby oni się wycofali z tych ziem. I film to pokazuje to, że nagle ktoś wystrzela w stronę Francuza, tego francuskiego posłańca, dochodzi do masakry. W rzeczywistości wszystko wygląda na to, że Waszyngton sam tą masakrę zaakceptował i sam do niej doprowadził. I teraz dlaczego u młodego 17-letniego chłopaka przyszło do głowy, żeby posłańca francuskiego, mimo że on wiedział, że to może się skończyć katastrofą dyplomatyczną, że on to zrobi? My tego nie za bardzo wiemy. Raczej być może musiało tam dojść do przekonania ze strony Indian, ale on sam się później w listach chwalił, że to była wielka strzelanina, że kule po prostu wiotły się przez całe niebo. Więc był z tego zadowolony, że on poprowadził swój pierwszy atak. Z tym, że później jak dostał list od wspomnianego Williama Fairfaxa, jeszcze później od gubernatora Virginii, to oni mu powiedzieli: chłopaku, ty tutaj jednak sprowokowałeś prawdopodobnie duży kryzys relacji. To jest prawdą, to jest to, co film akcentuje. Czyli ta masakra na tym biednym posłańcu doprowadziła do zaostrzenia się tego konfliktu, jest prawda. To nie był jedyny powód do zaostrzenia tego konfliktu, ale jak państwo dobrze znają politykę międzynarodową, czasem wystarczy jakikolwiek casus belli. Po prostu trzeba mieć jakikolwiek pretekst do tego, żeby zaatakować. Akurat się zdarzyło, że taki pretekst się pojawił i można było bezpośrednio wypowiedzieć tutaj oficjalną agresję wobec władz brytyjskich. I to właśnie pokazuje znowu tego Waszyngtona niezbyt rozgarniętego. To jest jego druga wyprawa w życiu. Pierwszy raz kieruje uzbrojonymi ludźmi i z jakiegoś powodu decyduje się na coś takiego. Ale znowu, to pokazuje jego wyjątkowe, że on się od tego nauczy. To jest już nigdy w przyszłości, już nie popełni tego samego błędu i kiedy będzie dochodziło do akcji, operacji militarnych, on będzie o wiele bardziej przygotowany. To jest, my już później go nie złapiemy na czymś takim, że on podejmie decyzję strategiczną od tak. Nie, to już, bo on już się nauczył, że jak raz tak zrobił, to wyszło, było zwycięstwo na polu, ale dramat był polityczny.
No, zwycięstwo na polu nie wiem, bo mamy później masakrę portu Necessity.
Tak, mamy później tą masakrę. Kiedy dochodzi do tej masakry, oni spotykają się z tymi władzami francuskimi. Okazuje się, że tam nie dochodzi do porozumienia. I podczas wycofywania się dostaje od gubernatora Virginii list dotyczący, żeby zbudować tam fort i żeby zaatakować ten fort francuski. Jeżeli się nie udały negocjacje, to atakujemy. I tutaj jest kilka problemów. To jest, jak pan redaktor zajrzy do książek pisanych przez historyków militariów, oni będą mieli nieco inną ocenę niż biografowie Waszyngtona, kto tutaj zawinił. Bo jaki, proszę Państwa, był problem? To jest przede wszystkim problem był taki, że to było szczere pole, bo te terytorium Doliny Ohio, ono się dzieliło albo na bardzo gęste lasy na podgórzeniu, albo na takie bardzo dalekie, niskie łąki. Tylko, że te łąki były bardzo błotniste. I Waszyngton, on znowu, czytawszy tylko te książki brytyjskie, on myślał, że Francuzi to jest armia europejska zawsze będzie walczyła na pustym polu, będzie szła pustym polem. Bo co to jest, żeby armia się darła przez takie ciężkie lasy trudne do przejścia? No nie, nie będziemy 100 ludzi przez takie ciężkie warunki brać. Do jego głowy zupełnie nie przychodziło do tego, że wojsko może się dostosować do warunków. I on zbudował ten fort na tym wielkiej łące. Tylko, że po pierwsze to był fort i tego film zupełnie nie oddaje. To był fort tak mały, że do niego się nie zmieściło duża część pułku. Ona utknęła na zewnątrz. Po drugie, oni zbudowali bardzo głębokie rowy, okopy, jak to nazywali, ale to bardziej przypominało rowy prawdopodobnie, tylko że tam padał deszcz. Więc zalało te rowy, kilka żołnierzy się utopiło podczas tej operacji. Ale co było najgorsze? To było najgorsze to, że kiedy doszło do tej masakry, to się Waszyngton zorientował, że Francuzi poszli lasem. I nagle ta strategia na pustym polu, gdzie oni otoczeni lasem z wysokości Francuzi ich atakują, to jest takie jedno wspomnienie jednego z żołnierzy, którzy to przeżyli, że gdyby broń palna była bardziej celna, wszystkich by ich rozstrzelono w godzinę. To jest prawdą. To jest tutaj znowu być może Boża opatrzność, a być może opatrzność techniki, że ta broń była na tyle słaba, że ten błąd Waszyngtona, on był dotkliwy, bo oni zostali absolutnie otoczeni. Tamci żołnierze, oni nie tylko się topili w tych rowach, ale później się topili w rowach z wodą i jeszcze z krwią, bo to było na tyle masakryczne. Część z tych, która utknęła w tym zamkniętym forcie, nie miała nic do jedzenia. Ale to jest istotne. Waszyngton, on tam z nimi został. To jest, on miał plan ucieczki ewentualnie, on chciał z nimi zostać. Bo tutaj znowu się pokazuje ten charakter, to jest on wiedział, że awans wymaga pokazania, że jest się wartym tego awansu. To co robi taki typowy dżentelmeński brytyjski dowódca? Zostaje z wojskiem na pierwszej linii. Więc on w tym forcie stał z tymi biednymi żołnierzami, próbował im dawać otuchy, przekazując co kilka godzin rum. Więc oni byli tam pijani, przerażeni, ale przynajmniej byli pijani, bo mieli bardzo dużo rumu. I dla Waszyngtona to była katastrofa militarna. Tylko znowu pytanie, czy on mógł zrobić lepiej? Czy jeżeli oni mieli plan ataku, to jest musieli gdzieś zbudować ewentualne zaopatrzenie. Mieli tylko tą łąkę, albo mieli lasy, które były niebezpieczne, bo byli tam ewentualnie Indianie. Oni wtedy nie wiedzieli, że tam byli jednak. Mieli tylko tą łąkę. Więc tutaj, co państwo zajrzą do biografa, do historyka, oni większą albo mniejszą tą winę Waszyngtonowi nadadzą. Ale i znowu...
Najważniejsze jest chyba to jednak, że Waszyngton wyciąga z tego lekcję. No bo już, przynajmniej ten filmowy, bo już później widzimy walki o Fort Duquesne, wyprawę generała Braddocka, granego przez Andy'ego Serkisa w tym filmie, i tam to jest również porażka sił ekspedycyjnych angielskich, ale w tej porażce, przynajmniej jak to pokazuje film, Waszyngton wykuwa swoją legendę, no bo przeprowadza osłonę odwrotu sił angielskich milicją wirginijską. Czy tak właśnie było?
Bo nie do końca. I tutaj znowu film trochę konsumuje, bo musi trwać godzinę 50. W rzeczywistości po powrocie to jest tam, oni otoczeni, Waszyngton wystawia białą flagę, jest podpisane, jest upokorzenie się, to znaczy Waszyngton się oddaje, jeden z jego żołnierzy zgadza się, żeby zostać zakładnikiem. Waszyngton się później będzie bronić, że on nie znał francuskiego, co nie wiedział, co podpisuje. I później się tak bronił przed gubernatorem, że to nie jest, że oni go szukali, bo nie było tam wersji angielskiej. Ale kiedy on wrócił do Virginii, się okazało, że Waszyngton jest bohaterem. To jest prasa, była zachwycona Waszyngtonem. To jest, mamy kilkunastolatka, który po pierwsze, bez wchodzenia dla tych ludzi, to nie było nieważne, to był kryzys dyplomatyczny. Udany atak naziemny na ekspedycję francuską. Heroiczna obrona na pierwszej linii fortu przed siłami francuskimi. Nie wycofał się, jeszcze wziął całą winę na siebie. Nie wiedział, co podpisuje, ale wziął winę na siebie. Więc on został tam bohaterem. I został na tyle bohaterem, że przecież legislatura Virginii później nawet wyda rezolucję pochwalającą działania Waszyngtona.
Czyli został bohaterem wcześniej, niż to pokazuje film.
Tak, tylko że to był bohater lokalny. To była postać, która... To był taki ciekawy moment, który widać w jego listach, gdzie on niezbyt rozumiał swoją sytuację. To jest, bo on miał poczucie, że on głęboko to popsuł na każdej linii, ale wszyscy mówili, że jest dobrze. I kiedy rozpoczyna się ta wyprawa Braddocka, już władze Virginii nie dają mu pełnej kontroli nad tym wojskiem, ale proponują mu bycie przywódcą. Kolejny awans. Tutaj Waszyngton jeszcze bardziej wierzył, że on nie ma na to kompetencji, ale znowu się w nim uruchomiło takie, ale trzeba jednak pokazać, bo inaczej zostanę tam, gdzie jestem. I ta wyprawa Braddocka, ona stworzyła u Waszyngtona jeszcze jedną tendencję, która będzie u niego ważna w przyszłości. On myślał, że on jest najważniejszą osobą w wojsku, a się okazało, że nie był najważniejszą osobą w wojsku, bo do niego bardzo szybko dołączyły wojska zamorskie z Wielkiej Brytanii, gdzie pojawili się generałowie królewscy i oni mówili do Waszyngtona, że oni są wyżej, bo oni są królewscy. I Waszyngton, on kiedy od młodości czuł się gorszy, no bo właśnie, też niby był arystokracją, a nie był taką arystokracją jak inni. Teraz jeszcze usłyszał, że mimo, że jest ma jedne z najważniejszych funkcji wojskowych w Virginii, on nagle nie jest najważniejszy, bo przychodzi ktoś z innego kontynentu. To znaczy, on coraz bardziej widzi to, że ten świat jest niesprawiedliwy. Ten film to trochę gloryfikuje pod tym kątem, że Waszyngton mówi takie zdanie, że jeżeli do swojego brata przyrodniego umierającego on mówi, to dlaczego tam idziesz? Nie możesz robić coś tutaj na miejscu. Waszyngton odpowiada takie słowa, że jeżeli mam nie pracować, to co innego mam tutaj robić? Jeżeli mam się z nimi nie spotykać, no to znaczy, co mi innego zostaje? Bo Waszyngton był do momentu tej wyprawy Braddocka, on był produktem, dzisiaj byśmy powiedzieli, kumoterstwa, wtedy byśmy powiedzieli handlu wpływami. On oczywiście te awanse dostawał, bo był znajomym Fairfaxa, tylko i wyłącznie. Ale sam Waszyngton zawsze chciał do tego ideału, który osiągnął, swoją jeszcze pracą dobić. I ta wyprawa Braddocka, ona po pierwsze, to był właśnie ten moment, gdzie on się styknął z tą taką hierarchiczną biurokracją brytyjską, tak to nazwijmy. Po drugie, on tam bardzo ciężko zachorował. I to była naprawdę bardzo ciężka choroba. Dzisiaj się historycy kłócą, co to było. To jest, proszę Państwa, program w internecie, więc ja nie mogę Państwu powiedzieć dokładnie, jakie to były objawy, bo to jest jednak zbyt daleko idące. Tylko Państwu powiem, że...
Był wycieńczony.
Powiem jeszcze inaczej. Wielokrotnie w ciągu dnia odwiedzał przyboczną łaźnię i musiał zmieniać ubrania, tak w ten sposób to powiem. Więc była to dramatyczna choroba. A Braddock, który tam się pojawił, to jest on myślał tak samo jak Waszyngton. On też myślał, że no Francuzi nie będą chodzić po lasach. On znowu przeniósł te swoje doświadczenia z tych podręczników, które uczył, które opisywały wojny na Starym Kontynencie, do tego kontynentu amerykańskiego. I znowu się uruchomił Waszyngton, który jest schorowany, ale mówił, generale, to jest idźmy lasami. To jest generale, to jest nie budujmy fortów, bo oni nas otoczą. On się widać uczył, to był chłopak, który chłonął wiedzę z własnych tragicznych doświadczeń.
I... Co film świetnie pokazuje.
Tak, film świetnie pokazuje, chociaż aktor zbyt przystojny na Waszyngtona, mimo wszystko. To jest właśnie ten problem, co zrobić z bohaterem historycznym, który był obiektywnie mówiąc niezbyt przystojny. Niestety tutaj ten aktor był zbyt przystojny na Waszyngtona, bo to wszyscy opisują, że to było, że on miał urok w oczach, ale na pewno nie w twarzy. Kiedyś takie zdanie przeczytałem. I film to pokazuje, że to wycofanie było heroiczne. To jest w rzeczywistości, kiedy dochodzi do jednej z takich wielkich bitew, kolejna przegrana kampania brytyjska, to jest Braddock w pewnym momencie zostaje ciężko ranny. On jest tam umierający, jest agonalny. I jego posłańcem najbliżej jego był drugi konający człowiek, czyli konający obok niego George Washington. I tego młodego chłopaka Braddocka, który na szczęście Waszyngton mógł jeszcze chodzić, więc powiedział, czy możesz być moim posłańcem. I on podczas tej feralnej bitwy był generalnie posłańcem, gdzie woził od oddziału do oddziału, przekazując rozkazy tego głównodowodzącego Braddocka. I tutaj się kule go nie imały. I to jest taki moment, gdzie się pierwszy raz pojawia hasło opatrzności w prasie, bo on ma dwie dziury w kapeluszu. Giną dwa konie, na których on aktywnie jeździł. Miał całkowicie podziurawiony mundur. Że on nie zginął, mimo że był w każdej najbardziej, powiedziałbym, masakrycznym miejscu tych bitew brytyjsko-francuskich, no to trzeba nazwać chyba po prostu opatrznością albo po prostu przeogromną wygraną szczęścia. Kiedy on po tej wyprawie wraca, to znaczy on sam robi sobie przerwę od wojska, bo on widzi, że te doświadczenia były dla niego być może nieco zbyt traumatyczne, być może on rozumie, że jeszcze dużo nauki przed nim, ale jednak ta aura młodego chłopaka, złotego dziecka, które miało sukcesy, miało porażki, ale przede wszystkim nie obawiał się żadnego niebezpieczeństwa, to do niego przygła. I to jest bardzo dla niego charakterystyczne, gdzie on... Właśnie to jest ten paradoks Waszyngtona, który go idealnie zawsze opisuje, że on zdawał sobie sprawę, że on łączyła go ambicja, taka momentami chora ambicja, ale z drugiej strony on sam wiedział, że musi do tej ambicji dorosnąć, a tam, gdzie on nie może tej ambicji spełnić, to musi sobie samodzielnie ograniczać władzę. I to perfekcyjnie widać, no nie tylko prezydenta, ale jak była sama wojna o niepodległość. To jest wojna o niepodległość, znowu my robimy pewien krok w przyszłość od tego filmu, ale on jest istotny, żeby zarysować tego, postać tego polityka. To jest on nie był oczywistym wyborem na generała, ale też jego ścieżka do uznania wagi niepodległości nie była oczywista. Bo on, jak powiedziałem, był lojalistą brytyjskim. On chciał służyć w armii brytyjskiej.
Ach, no właśnie, bo w finałowej scenie tego filmu, która ma miejsce w 1755 roku, Waszyngton mówi do swoich żołnierzy przyodzianych już w zupełnie inne mundury, w mundury w kolorze indygo a nie w też wybitnie rzucające się w oczy czerwone kurtki angielskie. On mówi, ja nie jestem Brytyjczykiem, ja jestem Wirginijczykiem. Czy już wtedy ten separatyzm w Waszyngtonie dorastał?
Purysta by powiedział być może tak, bo jest to sprawa generalskiego konfliktu z tym generałem królewskim. Więc być może możemy powiedzieć tak, moim zdaniem nie. To jest moim zdaniem, kiedy on wraca z tej podróży brytyjsko-francusko-indiańskiej, znaczy on osiada w swoim Mont Vernon, on tam prowadzi sobie farmę tytoniu i to jest bardzo interesujące, to tam rodzi się jego myśl niepodległościowa, ponieważ on, kiedy hoduje tytoń, w pewnym momencie zauważa, że to jest nieopłacalne. To jest, że cała jego farma jest oparta na jedynym zbożu, na jedynym produkcie, od którego jest uzależniony całego życie, a tym bardziej jest uzależniony od tego, czy zagranica to kupi. Czy zagranica sobie nie znajdzie lepszego rynku do kupna. I Waszyngton zaczął zauważać, że to jest trochę nie fair, gdzie cała kolonia musi pracować na rzecz eksportera, importera, którego nigdy nie widzieli. On się później przerzucił na zboże. Całkowicie i też to zboże sprzedawał, co było rzadko spotykane wśród wielkich plantatorów Virginii, także normalnym ludziom. Chociażby też zbudował młyn społeczny, dzisiaj byśmy nazywali, z którego wszyscy mogli korzystać. Później jest kwestia podatkowa, gdzie także Waszyngton zaczyna sobie zadawać pytania, to są już lata 60., dlaczego nie mogą nas opodatkować, a my nie możemy mieć na to żadnego wpływu. Przecież my tutaj żyjemy też dla siebie. I ten taki absolutny przełom, który ma miejsce, to jest chyba moment, w którym król Jerzy wydaje tą proklamację mówiącą o tym, że każdy, kto się sprzeciwia władzy królewskiej, jest buntownikiem. Bo jeszcze do tego momentu, czy to jest początek lat 70., Waszyngton myślał, że to jest wszystko zły spisek polityków brytyjskich, ale nie króla. Że z królem dałoby się to gadać. To było bardzo powszechne wśród elit Virginii. To jest Nowa Anglia, o wiele wcześniej się wyleczyła z tego myślenia, że da się dogadać. W Virginii jeszcze myślano, że to nie król, król nie wie, co się dzieje w koloniach, to wszystko, to są ci wszyscy źli parlamentarzyści i ta zła szlachta. Waszyngton...
Dobry car, źli bojarzy.
Dokładnie, tak? Ale kiedy Waszyngton przeczytał, że on jako weteran wojenny, który działał dla króla, który chciał pracować u króla jako wojskowy, on przez to, że chce po prostu swoim gospodarstwem rządzić tak jak chce i mają być wysłane przeciwko niemu wojska, to w nim coś ewidentnie pękło w tym momencie. Dlatego to jest właściwie u niego ciekawe, że on do tej myśli niepodległościowej dochodził z perspektywy gospodarczej, bo on nie był teoretykiem jak Jefferson, czy Adams, czy Hamilton. To jest, on nie czytał wielu filozofów prawa, on nie był zafascynowany tymi klasykami teorii prawa. To jest nawet to widać podczas konwencji konstytucyjnej, gdzie go interesowała praktyka, nie teoria. To jest go interesowało, jak ten mechanizm ma działać, a nie jakie są jego podłoża teoretyczno-prawne, prawno-socjologiczne. I kiedy on został tym generałem w roku 76, to też nie było na początku łatwo, bo znowu się połączyła jego ambicja, to jest on poczuł, że to może być jego moment, on ma doświadczenie, on był jeszcze wygodny z jednego powodu dla kolonistów. Z tego powodu, że on był z południa. Gdyby to był generał z Nowej Anglii, no to można by powiedzieć, że to jest wojna Nowej Anglii z Wielką Brytanią. A to by był generał z południa, z dobrej rodziny, z własną plantacją i to jeszcze służący kiedyś w tym czerwonym mundurze. Z perfekcyjnym modelem do tego, żeby zostać głównym generałem, nie tak jak Hancock, u którego można byłoby pewne rysy w jego tej takiej biografii, jego zwrotu znaleźć. Tylko, że Waszyngton znowu się uczył, bo te pierwsze miesiące wojny o niepodległość to był dramat. Bardzo podobny, bo on znowu, no mówię, nie miał tego doświadczenia. To jest on na przykład miał taką strategię na początku, rok 76, że on żadnego miasta, żadnego portu nie odda. Że on wszędzie muszą być wojska amerykańskie. Problem jest taki, że jeżeli wszędzie rozdysponujemy ograniczone wojska, wszystkie przegrają, bo będzie ich za mało. A dlaczego się u Waszyngtona się to urodziło? Bo on pamiętał swoje wyprawy francuskie, gdzie on właśnie był przy Braddocku, gdzie on właśnie był z tymi swoimi ludźmi w tym forcie. On rozumiał, że dobry generał musi być ze swoimi ludźmi, ale też dobry generał to jest taki, który nie zostawi żadnych obywateli własnej kolonii samych sobie, więc wojska musiały być absolutnie wszędzie. I znowu widać, że on próbował swoje doświadczenia przekuć na praktykę.
No właśnie, to jest taki film trochę o spełnieniu amerykańskiego snu, o self-made manie, który swoją własną ciężką pracą dochodzi do tego sukcesu ostatecznie. I może w tym kontekście już trochę na zakończenie naszej rozmowy chciałbym zapytać o to, jak ten film wpisuje się właśnie w te obchody, których doświadczaliśmy przed chwilą 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, no bo tak, to nie jest superprodukcja. To jest film, który wręcz powstał dzięki zbiórkom pewnej społeczności. To też jest ciekawy wątek, że ta społeczność kojarzona z konserwatywnym protestantyzmem zrzuciła się na ten film. O czym to świadczy? że jedyny taki film powstał właśnie w ten sposób, w tym czasie.
Problem jest trochę taki, od tego zaczęliśmy, ten Waszyngton jest bardzo niefilmową postacią. To musiałby być film, w którym starszy pan, który średnio może mówić przez sprężynę, którą ma w jamie ustnej, wszystkiemu się przysłuchuje, a jak rozmawia, to tylko po cichu ze swoimi najbliższymi współpracownikami, więc to nie jest taka postać charyzmatyczna jak Lincoln. Lincolna bardzo łatwo budować w epicką opowieść, w Waszyngtona zupełnie nie. Nawet przecież wiele z tych historii podczas tych cudów, podczas wojny o niepodległość, to też były legendy w dużej mierze, gdzie dopiero trzeba było dobudować to, jakim wspaniałym generałem Waszyngton był. On był bardzo, wszyscy jego weterani go chwalili oczywiście za to, że był aktywny, że myślał, jak popełniał błędy, no chociaż się starał, ale to właśnie nie była taka postać czystej charyzmy. I dlatego amerykańska kultura zawsze miała z nim problem, bo albo pokazujemy pomnik, tylko że pomnik nie jest nęcący w żaden sposób, jest nudny, bo jest hagiograficzny. Albo pokazujemy pełną demistyfikację, która może zostać odczytana jako rzucenie sprzeciwu wobec całej amerykańskiej tradycji, w szczególności, że ponad demistyfikację też odbierałaby zasługi Waszyngtonowi. On popełniał błędy, ale to nie jest tak, że możemy go nazwać od razu bardzo złym politykiem czy bardzo złym generałem. Więc to zawsze był taki duży problem, nie bez powodu Waszyngton się nie doczekał w zasadzie żadnej dużej produkcji. To jest, mieliśmy miniserial z roku 1984, mieliśmy The Crossing z Jeffem Danielsem jako Waszyngtonem, bodajże lata 90. To jest taka trzecia próba, gdzie samodzielnego opowiedzenia o Waszyngtonie. I to właśnie pokazuje, że jest po pierwsze problem z samą personą Waszyngtona, że on jest tak mityczny, że pytanie, czy można dzisiaj w ciekawy sposób opowiedzieć o mitycznej postaci, no nie bez powodu też dzisiaj nie mamy kina biblijnego amerykańskiego. To też pytanie, czy możemy opowiedzieć w sposób ciekawy dla współczesnego widza o takiej postaci jak Chrystus. I lata 60. były pełne kina sandałowego, chrystusowego. Więc to jest po pierwsze, powiedziałbym, element rynkowy. To jest, producenci obawiają się, czy to się w ogóle sprzeda. Ale druga rzecz jest też taka, że jak popatrzymy sobie na tradycję filmów amerykańskiej polityki, one robią kryzysy. Tam jest bardzo mało powieści o systemach. A historia ta w Waszyngtonie to była historia o systemie. Była historia o tym, jak człowiek się wspina, ale nie w sposób efektowny, tylko w sposób bardzo tradycyjny, poprzez długie rozmowy, poprzez bardzo szeroką etykietę, że wiesz, jak się odezwać, wiesz, jaką perukę założyć, jak mundur dokładnie zapiąć. To nie są ciekawe filmowo rzeczy. I znowu, ja mogę powiedzieć o tym, że mnie to boli, że amerykańskie kino czy serial nie potrafi opowiedzieć o większości amerykańskich prezydentów. Zobaczmy, że w XIX wieku to my w zasadzie oprócz Lincolna nie widzieliśmy żadnej dużej produkcji, nawet o tak charakterystycznej postać jak Theodore Roosevelt. Nawet on się nie mógł doczekać, kiedy to byłby materiał na całą sagę. Scorsese przecież miał kiedyś plany z Leonardo DiCaprio, Theodora Roosevelta.
Myślę, że produkcja HBO John Adams jest niestrawna dla bardzo wielu odbiorców, bo to jest właśnie produkcja o człowieku, który przede wszystkim mówi, rozmawia i dyskutuje, tak?
Dokładnie, nawet jak kilkanaście miesięcy temu pojawił się w serwisie Apple bodajże serial o Benjaminie Franklinie, to także, żeby zainteresować widza, trzeba było z tego zrobić romans melodramatyczny, żeby być może chociaż widz melodramatyczny to obejrzał, bo jak widać, sam Benjamin Franklin nie może być aż tak fascynującą postacią. I to jest duży problem właśnie opowiadania amerykańskiej historii, gdzie ona jest być może zbyt zniuansowana, jest być może zbyt trudna, żeby ją w taki sposób pasjonujący opowiedzieć, bo jednak szczególnie XIX wiek, to znaczy trzeba było pokazać widzom pewną Amerykę, która dzisiaj się może wydawać niezwykła. To jest, jeżeli robilibyśmy film o Ameryce XIX wieku, no właśnie, musielibyśmy powiedzieć o korupcji, która była powszechna. Musielibyśmy opowiedzieć o tym, że Abraham Lincoln to nie był pełny abolicjonista, jak my definiujemy abolicjonizm. Musielibyśmy powiedzieć o tym, o czym my mówiliśmy, że Waszyngton swoje pierwsze stanowiska dostawał dzięki przyjaźni z lordem, a nie poprzez swoje zasługi. Więc to też może być takie burzące dla współczesnej kultury i też może powodować to, że nie ma wśród współczesnych filmowców takiej chęci do tego, żeby te opowieści snuć o tej dalekiej przeszłości, co jest ogromną szkodą, bo amerykańska historia, nawet prezydencka, ona jest pełna scenariuszy filmowych. Ja wiem, już oddaję panu redaktorowi głos, ale ja zawsze wiele bym oddał za tym, żeby ktoś pokazał prezydenturę Jamesa Buchanana, bo to dopiero były czasy i to byłby serial być może na miarę sukcesji takiej XIX-wiecznej.
No, to jeszcze przed nami i mam nadzieję, że jeżeli taki serial powstanie, to porozmawiamy w tym programie na jego temat. A dzisiaj za rozmowę na temat filmu Młody Waszyngton bardzo serdecznie dziękuję mojemu gościowi, Rafałowi Michalskiemu, amerykaniście, stałemu gościowi tej audycji Prawdy Czasu i Prawdy Ekranu. Zachęcam serdecznie wszystkich z Państwa do komentowania, do słuchania również pozostałych odcinków, odcinka o filmie Testament Ann Lee oraz w kontekście tej korupcji, zwłaszcza odcinka o serialu Śmierć od Pioruna. Dziękuję serdecznie, Bartek Makowski. Do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.